On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. W tym roku troszeczkę w innej odsłonie. Zamiast spotykać się w środy, spotykamy się we wtorki, co jest oczywiście pewną zmianą w ramówce. Wtorki z historią od października w Radiu Rodzina. Witam Państwa, chciałbym dzisiaj zająć się tematem, który jest pewnym moim przemyśleniem z wakacji. Jak Państwo znają mnie trochę, może słuchali, to wiedzą Państwo, że jestem jakoś tak sentymentalnie związany z Chorwacją, a dokładnie z częścią Chorwacji, która się nazywa Istra, ponieważ mój brat tam mieszka na co dzień i jest tam kapłanem w diecezji Pula-Poreć. I już gdy byłem pierwszy raz w tej Istrze, to przy pierwszym naszym spotkaniu z tą kulturą chrześcijańską w tamtym rejonie, będąc w bazylice w Puli, gdzie mój brat był święcony na diakona, zwróciłem uwagę, gdzie na prawej ścianie tej świątyni, to jest świątynia romańska, piękna, taka bardzo szeroka, zupełnie inna niż te w Polsce, bo w Polsce ile mamy kościołów romańskich w końcu, wisiał obraz mężczyzny, taki bardzo surowy ksiądz, tak wygląda z tego obrazu, taki wpatrzony trochę w ziemię, no i tam pod nim były kwiaty i tak dalej. I tak się zastanowiłem, że to jest taka świątynia, jak Państwo byli kiedyś w świątyniach romańskich, no to jest taka hala, tak? Tam nie ma zbytnio ołtarzy bocznych, to jest takie no, dość skomplikowane. To nie są kościoły barokowe, czy też te gotyckie, w których można troszeczkę tych świętych nowych gdzieś dowieszać i to jest jakieś takie bardziej naturalne. Tutaj no tak jakby ktoś wisiał na ścianie w pokoju. No ale mówię, dobra, no nie mam czasu, żeby się tym zająć. Zaciekawiła mnie ta postać, ale później gdziekolwiek bym nie wchodził do kościoła, to ten człowiek znów na mnie patrzy, tak? Jest naprawdę wszędzie. I najbardziej mnie zdziwiło, gdy byłem na wschodnim brzegu Istry. Ja normalnie mieszkam na zachodnim brzegu Istry, bo tam jakoś tak bliżej i tam i Poreć, i tam Nowigrad, i te inne miasta piękne, Rijeka. Natomiast raz pojechaliśmy na wschód Istry, to jest zupełnie inna linia brzegowa niż na zachodzie, taka bardzo ścięta, taka jakby góry wchodziły do morza. No i idąc na plażę, zobaczyliśmy taki bardzo malutki kościółek, stary. No i mówię, to jest taki bardziej kościół dla turystów, widzę, wchodzą, robią sobie zdjęcia, no ale niektórzy się modlą, mówię, zobaczymy, wejdziemy. Kościół, proszę Państwa, no nie wiem, 30 osób się zmieściło, wydaje mi się, że nie więcej. Naprawdę napchany tymi wszystkimi starymi rzeczami, jakieś stare obrazy, stare posągi Jezusa czy też Maryi, ołtarz główny i ponieważ już nie było gdzie powiesić, to ten człowiek, czyli ten mężczyzna, zdjęcie tego mężczyzny, taki wielki taki jego obraz oparty o ołtarz główny i pod nim kwiatki i świece. I wtedy sobie pomyślałem, że jak już go nie ma gdzie powiesić, to go położą pod ołtarzem głównym i więc jest to osoba rzeczywiście bardzo ważna. Pytając znajomych, których tam mam, kim jest ten człowiek, dostałem informację, że jest to błogosławiony Mirosław Bulesić. I o nim dzisiaj Państwu będę mówił, o Mirosławie Bulesiciu, który, można powiedzieć, jest kolegą naszego błogosławionego, czyli Popiełuszki. Oczywiście nie kolegą takim za życia, ponieważ nie jest to możliwe. Bulesić umarł w latach 40. No a wiadomo, kiedy umarł Popiełuszko i kiedy się urodził, więc raczej się nie znali. Natomiast jeżeli niebo wyglądałoby tak jak na średniowiecznych rycinach, jeżeli niebo byłoby takim zbiorem chórów, gdzie ludzie po prostu się dostalią i siedzą w takich ławach i chwalą Pana Boga, to Mirosław Bulesić siedziałby zaraz obok, czy też Popiełuszko, bo umarł później, usiadłby zaraz obok Mirosława Bulesicia. Jest to człowiek o bardzo podobnej historii i dziś Państwu chcę o nim opowiedzieć. Proszę Państwa, urodził się w rodzinie wielodzietnej, w rodzinie Bulesiciów i to już jest dość ważne, że właśnie nosi takie nazwisko, Bulesić. To nie jest nazwisko, które jest włoskim nazwiskiem na przykład, a ze względu na polityczną sytuację przed II wojną światową, polityczną sytuację też Istry, ponieważ Istra nie zawsze była w ramach szeroko pojętej Chorwacji, tak? Ponieważ jest to taki teren graniczny, przechodziła z rąk do rąk po wojnach napoleońskich, była na przykład pod kuraterą włoską. No i tak jak mówię, to jest końcówka tej Chorwacji, tak? A sama Chorwacja, jak dobrze Państwo znacie historię, jeżeli nie, to teraz powiem, no w pewnym momencie straciła tą swoją niepodległość, była częścią Węgier, częścią Austro-Węgier, częścią tam południe, częścią Imperium Osmańskiego, więc no to jest taki teren bardzo podzielony. Oni musieli zachować swoją tożsamość bez przynależności politycznej, a później tą przynależność polityczną, jakąś taką wiedzę polityczną o tym, kim są, budowali w ramach innych państw, tak? W ramach państw, do których należeli, na przykład w ramach Austro-Węgier, czy też później w ramach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, bo coś takiego też powstało po wojnie, pierwszej wojnie światowej. Natomiast był taki zwyczaj, że niektórzy zmieniali nazwiska na bardziej włoskopodobne. no żeby im się łatwiej żyło, bo Włosi rzeczywiście no nie byli pod tym względem sympatyczni i uważali tych Chorwatów za jakiś taki gorszy lud. Natomiast rodzina Bulesić tego nie zrobiła i to też jest dość istotne. Więc był Mirosław na pewno wychowywany przez swojego ojca w tych czasach no z taką wiedzą, no, że jest on właśnie Chorwatem. I to jest dość ważne. Tak jak mówię, był on z rodziny wielodzietnej, jego rodzice byli katolikami, dlatego też oczywiście po 10 dniach, jak to zwyczaj nakazywał, zanieśli go do chrztu, a w wieku 10 lat Mirosław oznajmił im, że poczuł powołanie kapłańskie. Ojciec był rolnikiem, matka też pracowała na roli, bardzo ciężko pracowali, ale to nie zmieniło faktu, że potraktowali to jako jakiś taki skarb. I pozwolili mu w wieku 11 lat wyjechać do niższego seminarium duchownego, czyli w tym momencie jakby przestali go wychowywać. Miał tylko 11 lat, gdy opuścił swój dom. Tam też się kształcił, no był chłopakiem dość inteligentnym, dlatego szybko został wyczajony przez biskupa i został później wysłany do Rzymu, aby kształcił się na Uniwersytecie Gregoriańskim. Było to, proszę państwa, w 1939 roku, kiedy wyjechał do Rzymu w wakacje. We wrześniu zaczęła się wojna. I on tą wojnę w pierwszych latach przeżywa właśnie w Rzymie. Widząc, co się zmienia, zdając sobie sprawę, że reżim, który przyszedł, przypomnijmy, we Włoszech zupełnie inny niż w Niemczech. Reżim, który na przykład we Włoszech początkowo był dość pozytywnie odbierany przez chrześcijan, ponieważ był bardzo antykomunistyczny, czyli zwalczał te wszystkie rzeczy, które chciały zwalczać chrześcijaństwo, więc początkowo, tak samo jak zresztą niemiecki nazizm, był uznawany za coś lepszego. Dopiero kilka lat później Kościół reflektował, że no, to był wybór jednak nie między dobrem a złem, tylko między dżumą a cholerą. No i wybraliśmy cholerę i trzeba coś z tym zrobić, bo to też poważna choroba. Mirosław zostaje wezwany w czasie wojny przez swojego biskupa, aby wracał z powrotem. W tym czasie z Chorwacją dzieją się trudne rzeczy. Otóż na początku wojny Chorwacja jest, można powiedzieć, królestwem. Królestwem, które jest rządzone przez słabego króla, z tego też tytułu, że jego ojciec, król Aleksander, który był mocnym królem i chciał zjednoczyć kraj południowych Słowian, on zamienił właśnie królestwo Serbów, Chorwatów i Słowenii na Jugosławii, tak, zmienił tą nazwę w 1929 i chciał zjednoczyć te tereny jugosłowiańskie w jeden aparat państwowy. No to jest strasznie trudne, tam są, proszę państwa, dwie religie, chyba z 4 czy 5 języków, niezliczona ilość mniejszości etnicznych, to są konflikty, konflikty i konflikty. To jest ciągłe zmienianie sojuszy, to jest taki teren. W XIX wieku Chorwaci uważali, że wraz z Serbami należy się przeciwstawić Austro-Węgrom, tak? I zbudować jakąś taką polityczną niezależność. Gdy im się to w końcu udało, nagle się okazało, że dla Chorwatów największym przeciwnikami są Serbowie, dla Serbów Chorwaci, ponieważ zaczęli się kłócić tak mniej więcej troszeczkę jak Czesi i Słowacy w czasie Czechosłowacji, tak? Więc w czasach kraju, który się nazywał Czechosłowacja. I ciągle były te problemy wewnętrzne. Jak się jeden kończył, to się drugi zaczynał. W tamtych latach, po śmierci właśnie króla Aleksandra przed wojną, jego syn został królem, ale on był strasznie słaby, więc rządził za niego regent, bo był młodym chłopcem, rządził za niego regent i ten regent starał się doprowadzić do neutralności Jugosławii w II wojnie światowej. Jednakże gdy Hitler szykował się do ataku na już Stalina, nie był w stanie zostawić południa tak po prostu, tak? To mogło być miękkie podbrzusze, które zostanie wykorzystane przez jego przeciwników do ataku na Niemcy. Dlatego też elity jugosłowiańskie podpisały z Hitlerem porozumienie o neutralności. Jednakże to porozumienie no, było takie trochę dość haniebne, bo pozwalało na wszystkie rzeczy, które Hitler chciał robić i bardzo uniezależniało kraj jugosłowiański od Hitlera. Dlatego też ludność, jakby powiedzieć, wyszła na ulicę, zaczęli ludzie protestować, że nie, że to jest złe porozumienie, że lepiej honorowa wojna, to jest słowiańskie myślenie, bardzo podobne do nas, proszę państwa, że lepiej honorowa wojna, no i zostało to porozumienie wypowiedziane, bo opór społeczny był niesamowicie duży, no i Hitler w kilka dni, można powiedzieć, rozegrał to wojskowo i w 1943 roku zniszczył niezależne państwo jugosłowiańskie, po prostu je pokonał w wojnie i obsadził, jako rządzących, obsadził tamtejszych faszystów, tak nazwijmy, tak? Czyli ludzi, którzy w ramach tej walki o niepodległość i o swoją tożsamość narodową w wielokulturowym państwie poszli w prawo, tak, w stronę jakiegoś takiego faszyzmu, nazwijmy to. To byli tak zwani ustasze i ci ustasze zaczynają rządzić państwem. No i rządzą pod butem Hitlera, niezwykle groźnie jest segregacja rasowa nie tylko Żydów, ale także właśnie Serbowie są traktowani jako podludzie, tworzone są obozy koncentracyjne i to wszystko to właśnie 43 rok. I to wszystko jest pewnym też szokiem dla Chorwatów, tak? No bo oni o nie to chcieli walczyć. I na terenie Chorwacji, jakby powiedzieć, tworzą się trzy fronty. Z jednej strony mamy tych ustaszów, którzy są wspomagani przez Niemców i przez Włochów. Jeszcze wtedy Włochów, bo jeszcze wtedy Włochy były po stronie państw centralnych. Z drugiej strony mamy komunistów, którzy przedstawiają się jako jedyni zbawcy narodów. Komunistami w bardzo szybkim czasie zaczyna rządzić Tito. Głównie dlatego, że zna Stalina prywatnie i oni przedstawiają się dla ludności jako jedyna alternatywa przed walką z tym najeźdźcą faszystowskim, który no, też dokonuje pewnych czystek etnicznych, nie ma co się oszukiwać. A z trzeciej strony są jeszcze monarchiści, pewne bojówki monarchistyczne, które chcą przywrócenia monarchii, tak, która została przez Hitlera zniszczona. Więc w ogóle to jest bałagan, olbrzymi bałagan, tak? Ale wiadomo, co się ciśnie na usta. W takim właśnie momencie diecezja potrzebuje swojego kapłana i Mirosław zostaje cofnięty ze studiów, przyjeżdża do swojej diecezji i zostaje wyświęcony. Jest to rok 1943. Dość ciekawa sytuacja po wyświęceniu. 2 tygodnie aż musiał czekać z powodów politycznych na odprawienie pierwszej mszy świętej. U nas to jest niemożliwe, prawda? Dzisiaj w sobotę święcimy, w niedzielę odprawiamy mszę świętą. 2 tygodnie aż musiał czekać. Gdy była ta prymicja, miał taką, jakby powiedzieć, z domu wychodził do kościoła, to było 7 kilometrów. To była taka wielka procesja, ludzie mu towarzyszyli, jakby powiedzieć, bardzo się z tego powodu cieszyli. Został on przez swojego biskupa wysłany na pierwszą parafię. Do miejscowości, do takiego miasteczka, można powiedzieć, Baderna, gdzie pozostawał do roku 1945. Był to taki jego trudny okres w życiu, ponieważ pierwsze 2 lata od razu jest proboszczem i to jest normalne tam w Istrze. Tam jest naprawdę tyle tych małych parafii, że no w tej chwili, no mój brat nie jest proboszczem, ale no już znajomy, który tam 5 lat jest księdzem, jest proboszczem, czasami po 4 latach zostają proboszczami, więc dość szybko to się dzieje, mimo że w tej chwili parafie są łączone, bo nie ma księży, więc na przykład mój przyjaciel Karol Homeja, który zresztą pochodzi też z Grabowa nad Prosną, no obecnie jest proboszczem 3 parafii, tak? Po 5 latach kapłaństwa. Więc on zostaje tym proboszczem i tam w czasie wojny, no jest ciężko, nie? Ma tych partyzantów z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, oni wszyscy się zabijają. Tam dochodzi do takich, no można powiedzieć, no eliminacji fizycznej niezwykłej, tak? Z jednej strony ustasze uwielbiają wieszać, uwielbiają zażynać nożami. Z drugiej strony komuniści uwielbiają rzucać do studni. Uwielbiają rzucać do jam, tam jest bardzo dużo jam, tam rzucają tych ludzi związanymi rękami, po prostu ich nie wyciągają i tam umierają. To jest naprawdę sytuacja ciężka, tak? On daje się poznać jako taki dość uśmiechnięty kapłan, który codziennie jeździ rowerem po swoich parafianach, pyta, jak żyją, ale jednocześnie w swoim notatniku pisze, nikomu nigdy nie odmówię sakramentu. Czy to Włoch, czy to Niemiec, czy to komunista. Jeżeli przyjdzie do mnie, będzie chciał się wyspowiadać, czy będzie chciał komunii świętej, czy ostatniego namaszczenia, muszę mu tego udzielić. To jest moja posługa. I to jest niezwykle odpowiedzialna, a także, no, można powiedzieć, dojrzała decyzja, dlatego, no, co by tutaj nie mówić młodego kapłana, że nie mam wrogów. Ja nie jestem wrogiem. Ja mam miłować pokój. I to jest też, jakby powiedzieć, prorocze jego imię, tak? Mirosław. Mir to jest pokój, tak? Sław to jest sławić, czyli sławiący pokój. Można powiedzieć, że rodzice tak trafili. On chce sławić pokój. Gdy wojna się kończy, w 1945 roku w Jugosławii następuje przewartościowanie. Do władzy dochodzą komuniści. Tito, by powiedzieć na nowo, podnosi jugosłowiański mit, że można stworzyć jeden naród, który będzie połączony tym, że to są Słowianie. Tworzy jeden kraj podzielony na różne republiki, w tym oczywiście Republikę Chorwacką. I wszystko wygląda pięknie, ładnie. Powstaje mit o tym, że komuniści chorwaccy walczyli z okupantem niemieckim, że tylko oni walczyli z okupantem niemieckim. Wiedzą państwo, to trochę jak u nas, nie? Czyli, że tylko armia ludowa walczyła, tak? Nie było czegoś takiego jak armia krajowa. Tak samo jest w Chorwacji. Nie było czegoś takiego jak monarchiści, którzy walczyli z faszystami. Absolutnie. To jest mit, tak? To jest mit kapitalistów, tak? Jedyną prawdziwą siłą byli komuniści, to byli jedyni antyfaszyści. No i to jest rzeczywiście coś takiego tworzone. Tworzy się, szuka się bohaterów w miejscowości, w której byłem w tym momencie, w tym roku, Wiśnianie. Na samym środku jest taki pomnik, zupełnie jakiś taki surrealistyczny. Człowieka, który no, tłumaczył teksty na chorwacki, tak, a potem był w partyzance i go zabili. I mój znajomy właśnie mówił, że trzeba było szukać nowych świętych i on takim świętym, bohater narodu jest napisany. Tylko dlatego, że tłumaczył książki. No ważna sprawa oczywiście, no ale i zginął na wojnie, tak? No i takich właśnie świętych się szuka się nowej mitologii, a gdy się szuka nowej mitologii, to przede wszystkim największym wrogiem jest stara mitologia. Myślenie komunistów, tak? To samo u nas. Gdy tworzy się nowy ład, stary ład jest przeciwnikiem. Dla nich religia nie jest religią, tylko jest pewną formą mitologii, dlatego tworzą nową, trzeba niszczyć starą. I właśnie starą zaczynają niszczyć. Zaczyna się bardzo ciężki okres prześladowania dla kościoła chorwackiego. I to jest nic dziwnego, u nas jest bardzo podobnie. Mirosław zostaje przeniesiony do miejscowości Kamfanar. I ja tam mieszkałem w zeszłym roku, nawet nie wiedząc dokładnie, gdzie jadę. Tydzień mój brat tam był na parafii, zastępował księdza, który pojechał do domu, był na urlopie i zostałem przez niego zaproszony. Mieszkałem w tej plebanii, gdzie Mirosław Bulesić mieszkał, więc można powiedzieć, że było całkiem fajnie, takie doświadczenie dla historyka, dotknąć tych murów, tak, w których się działa historia. I Mirosław Bulesić w tym małym kościółku w Kamfanarze i w okolicznych wioskach rozpędza życie religijne i to jest dość ciekawe. On przejął tą parafię po proboszczu, który był Włochem, w związku z tym to jego duszpasterstwo było głównie nastawione na Włochów, a tu przychodzi Chorwat, zaczyna mówić po chorwacku. Oczywiście nie mszę odprawiać, tak? Cały czas msza jest taka sama po łacinie. Natomiast kazania są po chorwacku, pieśni zaczynają być po chorwacku, ludzie zaczynają śpiewać, on tworzy schole, której wcześniej tam nie było, napędza tych ludzi do tego, żeby się angażowali, rozmawia z młodzieżą, jest takim człowiekiem dla innych, ale też jest podkreślone ponoć, ponieważ doskonale znał włoski, tak, mieszkał we Włoszech, więc też dba o tą włoską część swoich parafian, bo do dzisiaj Istra jest pełna właśnie tutaj Chorwaci, tu Włosi, tu trochę Serbów, bo też przyjeżdżali, więc jest taką wielokulturową mozaiką. Mamy takie raporty komunistów z Kamfanar, którzy piszą, że póki ten człowiek żyje, to nikt do nas nie przyjdzie. Że jest tak charyzmatyczną postacią, że no nie ma co się spodziewać jakiegoś takiego odzewu komunistycznego, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest człowiekiem zbyt charyzmatycznym. Jest to pewien problem dla komunistów. W związku z tym on już w tym 1945 roku jest traktowany jako przeciwnik systemu. Można powiedzieć, że z wielką radością komuniści z Kamfanar przyjęli informację, która przybyła do nich w 1947 roku, że Bulesić zostaje odwołany z parafii Kamfanar i ma przyjechać do seminarium i być tam wicerektorem i pomagać mimo swojego dość młodego wieku w kształceniu nowych kapłanów. W związku z tym komuniści mieli wrażenie, że w terenie zniknął problem, tak? No ale problem się pojawił nowy. Ponieważ Bulesić jako wicerektor tego seminarium w ramach tej ciężkiej sytuacji, która nastąpiła w diecezji, mniej więcej muszę Państwu powiedzieć, że tak, z jednej strony mamy tutaj ogólnie taką diecezję, ciężką sytuację w kościele Chorwacji, bo kapłani, zwłaszcza ci najwyższej półki, jak na przykład kardynałowie, kardynał Zagrzebia zostaje zamknięty w więzieniu, biskup diecezji polecko-puleckiej zostaje wydalony z kraju, tak, bo on był Włochem, więc musiał wrócić do swojego kraju, więc diecezja zostaje bez biskupa. No jest sytuacja taka bardzo ciężka. On daje się poznać jako taki charyzmatyczny lider, tak? Kształci tych chłopaków, dodaje im siły. Kiedy w atrium seminaryjnym zostaje zrzucony krzyż przez taką komunistyczną, postępową młodzież, to on dzień później robi taką wielką fetę z seminarzystami śpiewającymi, z jakimiś świecami, coś. Ludzi zaprasza i wiesza ten krzyż na nowo jako symbol, który ma nie zostać zniszczony. Angażuje się w takie bractwo świętego Pawła, on tam jest ich takim, można powiedzieć, sekretarzem. To są księża tacy, którzy rzeczywiście chcieli się trochę więcej modlić i przeciwstawiać się temu komunizmowi w sposób taki nie tylko duchowy, ale także, jakby powiedzieć, działając, tak? No nie mówię strzelając, ale działając, tak? Aktywizując ludzi. I między innymi też daje się poznać jako taki mówca antysystemowy. Troszeczkę właśnie dlatego powiedziałem tutaj jak nasz Popiełuszka, który widzi, że chrześcijaństwo to nie jest komunizm. I tylko o tym mówi. Co to jest prawdziwy komunizm, a co to jest prawdziwe chrześcijaństwo. I w ten sposób pomaga też tym młodym chłopakom, którzy są wyświęceni lub są w seminarium, którzy zaczynają mieć no lęk. To jest olbrzymi lęk. My tak sobie mówimy, że u nas polski kościół jest taki twardy, tak? Co jest oczywiście, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kiedy nasz prymas tysiąclecia poszedł siedzieć, to większość biskupów po prostu potulnie opuściła głowę i powiedziała, no dobra, no trzeba żyć dalej, tak? I trzeba coś robić. Byli bardzo chętni do różnych współprac. Seminarzyści też się bali. Wiedzą Państwo, że byli często wysyłani na różne tam prace społeczne, czy też do wojska szli w specjalny sposób i dostawali najgorsze przydziały. I to niektórych ludzi także w Polsce łamało. I w ten sam sposób chciano łamać tych seminarzystów, jakoś tak można powiedzieć, pokazując ich jako jakichś takich wariatów, ciągle ich o coś oskarżając, ciągle ich strasząc. I takie straszenie sprawia, że Miloslav zaczyna myśleć o męczeństwie i rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, niektórzy żyją do dzisiaj, dlatego też mamy o tym jakieś świadectwa z ludzi z pierwszej ręki, że myśli o męczeństwie, że albo męczeństwo białe, albo męczeństwo czerwone i trzeba żyć w ten sposób, trzeba żyć, żeby się spotkać z Chrystusem, może szybciej niż później. Takie zostawia po sobie zapiski. Idziemy w kierunku szybciej niż później, jak już wspomniałem, jest on męczennikiem. W 1947 roku są organizowane bierzmowania w diecezji Poleć-Pula. Natomiast jak Państwo doskonale wiecie, no do bierzmowania musi być biskup lub ewentualnie ktoś przez niego wyznaczony, taki ze specjalną misją. I do diecezji rzeczywiście przyjeżdża wysłany przez stolicę apostolską prałat Jakob Ukmara, który ma w imieniu biskupa dokonywać bierzmowania. Bulesić jako właśnie człowiek związany z seminarium jest jakim, tak bym powiedzieć, jego kierowcą, no jeździ z nim, tak, po tym, po tej Istrze. Towarzyszy mu w tej trudnej misji, ponieważ misja jest rzeczywiście trudna, bo gdzie to się ma pojawić wysłannik apostolski, gdzie komuniści wiedzą, że będzie jakieś poruszenie tam, organizują jakieś kontrmarsze, tak, jakieś kontrmanifestacje, jakieś zadymy. W związku też z czym jest pewien taki strach, że no może się to skończyć w jakiś sposób dramatycznie, bym nawet powiedział. I tak też w sierpniu się dzieje. 22 sierpnia Miroslav odprawia mszę świętą właśnie wraz z tymi chłopakami i dziewczynami, które mają przyjąć bierzmowanie i wtedy do kościoła wpadają komuniści, zaczynają robić rozróbę. On zasłania Najświętszy Sakrament własnym ciałem, nie pozwala go sprofanować. To ogólnie rzecz biorąc to była taka przepychanka, tam nikt nikomu takiej, znaczy no krzywdę, no ktoś tam został pobity, ale nikt nikogo nie zabił. Natomiast już wtedy komuniści krzyczą do niego, że wiemy gdzie jesteś, gdzie będziesz jutro. Tak? Nie boisz się? My wiemy, gdzie będziesz jutro. No i on blednie, bo takie są świadectwa, bo zdaje sobie sprawę, że to jest straszenie jego śmiercią, ale mówi, odpowiada coś takiego, tylko raz można umrzeć. To jest dość ciekawe. Co miał wtedy na myśli? Bo nigdy nikomu nie wytłumaczył. I ci komuniści wychodzą i rzeczywiście następnego dnia w sierpniu, 24 sierpnia, to była niedziela, w miejscowości Laniście dochodzi do bierzmowania. Bierzmowanie ma być na pewną godzinę, ale chrześcijanie się, można powiedzieć, orientują, że komuniści coś planują, więc w ostatniej chwili jest to przełożone godzinę wcześniej. Jest to dość szybko robione, więc po godzinie jest po wszystkim. Ludzie się rozchodzą, tak? A komuniści właśnie przychodzą większą grupą, żeby przeszkodzić temu wydarzeniu. No, gdy się dowiadują, że jest po wydarzeniu, są strasznie wkurzeni, idą na plebanie i tam spotykają księży. Jeden się schował, a Miroslav nie zdążył. Zaczynają go bić. On podczas tego bicia zaczyna wzywać Jezusa. Krzyczy: Jezu, przyjmij moją duszę. Biją go, rzucają go na ziemię. Biją go dalej. W końcu jeden z nich wyciąga nóż i wbija mu w szyję. I w ten sposób kończy się dość krótkie życie Miroslava Bulesicia. Miał zaledwie 27 lat, gdy został męczennikiem za wiarę. Jego zabójca, którego nazwisko nie jest godne, żeby tutaj zostało wymienione, został później przez komunistyczny sąd uniewinniony. Komuniści tak bali się reakcji na to wydarzenie, że nie pozwolili go chować w jego parafii, tylko pogrzeb był organizowany zupełnie gdzie indziej, dlatego, aby nie doszło do jakichś rozruchów. Mamy człowieka, który żył krótko, który w swoim życiu ciężko pracował, był dla ludzi, był dumny z tego, że jest Chorwatem, ale jednocześnie był gotowy przyjmować wszystkich innych, był dumny z tego, że jest katolikiem, ale jednocześnie nie pało nienawiścią do Serbów i oddał życie. I dziś jest do jego grobu w co roku, w Dzień Męczeństwa, są organizowane pielgrzymki z całej diecezji. Jest on patronem bierzmowanych i patronem kapłanów. Patronem diecezji Poleć-Pura w Istrze. Jeżeli Państwo kiedyś wybiorą się zamiast do Dalmacji, która jest tak popularna w Polsce i ten Split, który jest tak popularny w Polsce, troszeczkę bliżej, czyli właśnie do Istrii, wejdą do jakiegoś kościoła, na pewno zobaczą Państwo obraz człowieka, który jest księdzem, jest taki wpatrzony trochę w podłogę i ma naprawdę takie twarde rysy. Podoba mi się ten obraz, jest rzeczywiście fajny. Warto by się do niego pomodlić. Był na pewno człowiekiem, który był bezkompromisowy A takich świętych nam dziś brakuje. Takich kapłanów nam dziś brakuje. Takich chrześcijan nam dziś brakuje. Więc to jest dobry patron na trudne czasy. Proszę Państwa, to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwu podobało. Życzę dobrego miesiąca. Za miesiąc postaramy się zacząć rozmawiać o czymś innym. Zejdziemy trochę w głąb historii i porozmawiamy sobie o tym, co lubię najbardziej, czyli o wielkich konfliktach wojennych i jakie one miały wpływy na chrześcijan. Porozmawiamy sobie o upadku Hiszpanii. Chciałbym, żeby Państwo się do tego przygotowali, dlatego mówię już teraz, trochę psychicznie. Będziemy opowiadać o tym, jak chrześcijaństwo upadło i ile lat potrzebowało, żeby się podnieść z upadku. Będzie to pewien taki mój komentarz do tego, co się dzieje dzisiaj. Bardzo nie wprost, ale jednak aktualny. Dziękuję, życzę miłego dnia, dobrego tygodnia, szczęść Boże.